Witam w rozmowie pod krawatem. Piotr Tolko, dzień dobry. Dziś moim gościem jest zachodniopomorski wojewódzki inspektor ochrony środowiska w Szczecinie, pan doktor inżynier Sławomir Konieczny. Witamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie inspektorze, no właśnie, inspektorat ochrony środowiska, to taka policja środowiskowa, tak można was nazwać, tak można was określić? Zresztą chyba wiele osób tak myśli.
Prawdopodobnie tak. No, nie jesteśmy co prawda ani służbą mundurową, ani nawet umundurowaną. Myślę, że z policją mamy wiele wspólnego. Na pewno to, że jest nas za mało, a zadań mamy bardzo dużo.
Za mało to znaczy? Ilu was jest, ilu powinno was być?
No, jeśli chodzi o inspektorów z uprawnieniami, którzy mogą samodzielnie prowadzić kontrolę, to mamy w tej chwili 22 inspektorów w Szczecinie i 12 w Koszalinie. Tam jest nasza delegatura. No i oczywiście to jest Wydział Inspekcji, natomiast jeszcze od 2 lat funkcjonuje Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej. Tam w tej chwili mamy w ogóle 6 inspektorów.
No właśnie, taki wydział to jest ten wydział, który może być utożsamiany z takimi działaniami stricte no, kontrolnymi, by nie powiedzieć policyjnymi właśnie.
Tak, zwłaszcza ten wydział prowadzi dużo takich działań operacyjnych, nazwijmy to obserwacji, wykorzystują nowoczesną technikę, drony, między innymi georadary, także tak faktycznie to jest taka policja wewnątrz inspekcji.
Panie inspektorze, no ale czytam, że tak, wszędzie jesteście tam, gdzie dzieje się coś złego, czy to pożary składowisk na przykład, niedawno też mieliśmy w listopadzie chociażby Lubiechów Górny, niedaleko Cedyni, uciążliwości zapachowe, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska sprawdza, kto na przykład, czytam informacje, kto zanieczyszcza rzekę Chełszcząca, to w Dąbiu. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś złego, gdzie dochodzi do zagrożenia związanego z ochroną środowiska, ze środowiskiem naturalnym, no wy tam jesteście. Jaki mamy największy problem? Z czym jest największy problem według pana?
Słusznie pan zauważył, że tych obszarów jest bardzo dużo, bo to nie tylko zanieczyszczenia powietrza, nie tylko zanieczyszczenia wód, to jeszcze cały olbrzymi sektor gospodarki odpadami. Nie tylko wśród przedsiębiorców, ale także jeśli chodzi o gminy. To też należy do naszych kompetencji, to też kontrolujemy. Jest jeszcze transgraniczne przemieszczanie odpadów. Kontrolujemy transporty odpadów przejeżdżające przez nasz kraj i przez granice, które mamy w pobliżu. To jest jeszcze rolnictwo. To są pola elektromagnetyczne, hałas, handel drewnem, marnowanie żywności, oleje odpadowe, siarka w paliwie. Energetyczność budynków, jest tego mnóstwo naprawdę, a tych inspektorów, jak wspomniałem, niewielu. U nas telefon cały czas dzwoni. Muszę powiedzieć, że bo słyszę to przez uchylone drzwi, sekretariat. Ja podziwiam te panie, które cały czas odbierają przez cały dzień telefony. Trzeba jednak powiedzieć, że 80% zgłoszeń nie należy do naszych kompetencji. Ja od razu przy tej okazji może powiem, my zajmujemy się kontrolą przedsiębiorców. Nie zajmujemy się wycinką drzew, nie zajmujemy się zwierzętami. Wczoraj mieliśmy zgłoszenie o kleszczach, nie zajmujemy się też i nietoperzami.
Czyli jeśli mam taki chociażby, przepraszam panie inspektorze, taki mail od słuchacza, który mówi, że pisze w zasadzie, słucham audycję Czas Reakcji, został poruszony temat kopcenia przez sąsiadów czymś, jakimś paliwem, nie wiemy czym, prawdopodobnie do pieca włożył coś, co nie powinno być spalane. To również jest w waszej gestii?
To akurat nie, natomiast chcę powiedzieć, bo to kompetencje gminy Straży Miejskiej, Straży Gminnej. Natomiast chcę powiedzieć, że nigdy nie odsyłamy dzwoniących czy piszących do nas z kwitkiem. Tak, zawsze informujemy, kto jest władny załatwić tę sprawę. Jeżeli to są maile, to przygotowujemy też odpowiedź pisemną, żeby właściwie pokierować tak skarżących, pytających do właściwych organów.
To ostatnio, żeby przejść do konkretów, mieszkańcy Szczecina, mieszkańcy Dąbia, ale też słuchacze Radia Szczecin, a w szczególności Czasu Reakcji, nie będziemy tego ukrywać, oddajemy, że tak powiem, honor naszej, przepraszam, interwencyjnej audycji, zgłaszali taki problem z rzeką Chełszczącą. Co tam się wydarzyło? Czy sprawa jest już wyjaśniona? Kto zatruwa rzekę?
Sprawa jest w trakcie wyjaśniania. Tam jest dosyć skomplikowana sytuacja, dlatego że z tego samego układu kanalizacji korzysta 7 firm. I ustalić w tej chwili, kto tak naprawdę i co wpuścił, to jest mozolna i żmudna praca. Do tego się trzeba przygotować, trzeba przeanalizować dokumentację. Wiemy już, że mają wspólną decyzję wydaną przez Wody Polskie i tutaj też chcemy się zwrócić do tego organu, żeby nam wyjaśnił sytuację, ewentualnie skorygował tę decyzję, tak aby łatwiej było w takich sytuacjach ustalić sprawcę.
Dlaczego przedsiębiorcy próbują, powiem tak, czasami to prawo może nie omijać, ale próbować sobie ułatwić życie? Wymogi ochrony środowiska są tak trudne, że czasami, nie wiem, nie ma na to czasu, jest to zbyt drogie, a za chwilę otwarcie zakładu?
No, jeśli chodzi o otwarcie zakładu, to tutaj muszą nam zgłaszać z 30 dni przed uruchomieniem instalacji. Tak, jedziemy na kontrolę i sprawdzamy przede wszystkim, jakie decyzje zostały im wydane. Czy to, co zostało zbudowane, wykonane, uruchomione, to jest zgodne z decyzją i zgodnie z wszystkimi przepisami prawa ochrony środowiska. Tych ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, jak ktoś kiedyś policzył, które my musimy stosować, a które też odnoszą się do przedsiębiorców, których kontrolujemy, jest około 300.
A więc to może trochę za dużo, panie inspektorze.
Dużo.
Trzeba by się uderzyć w piersi.
Tak, dlatego to, że nas jest mało, to jest jedno, ale przygotowanie dobrego inspektora trwa kilka lat, a rotacja jest u nas duża.
A jeszcze w tym przypadku konkretnym, to było tak, że do dużej firmy zgłosiły się mniejsze firmy, mówią tak, skoro wy macie tam instalację, to czy możemy z niej skorzystać? To mogło tak być?
No, jakaś umowa musiała zaistnieć pomiędzy tymi firmami do wspólnego korzystania, ale to, jak widać, rodzi później różne problemy, taka zgoda i taka umowa. Także...
Czyli jeden przedsiębiorca wziął sobie na barki kogoś nie do końca uczciwego.
Uczciwego. Tak, no i teraz musimy ustalić, który to był ten najbardziej nieuczciwy z tych.
Kiedy ewentualnie ustalenia, myśli pan?
Oj, tak jak mówię... Kontrola trwa bardzo długo, bo zanim w ogóle pojedziemy, to oczywiście zjawiamy się na miejscu natychmiast, żeby zobaczyć, co się stało, ale potem przeprowadzenie tej kontroli to jest dosyć żmudny proces. Musimy ustalić wszelkie dokumenty, jakie w tej sprawie posiadamy, czyli wszystkie pozwolenia, decyzje, jakie firmy mają. Jeżeli czegoś nam brakuje, ściągnąć to od innych organów, które je wydały. I dopiero później jedziemy na miejsce, porównujemy to ze stanem rzeczywistym. Później oczywiście jest zarządzenie pokontrolne, są wydawane decyzje. Mogę tylko powiedzieć, że kara zawsze, ale to zawsze jest nieuchronna.
Ona jest dotkliwa?
Różnie to bywa. Może to być mandat, może być decyzja administracyjna liczona nawet i w tysiącach, setkach tysięcy czy w milionach złotych, to różnie. Natomiast tutaj chcę podkreślić nieuchronność takiej. W tej chwili, bo robiłem ostatnio podsumowanie 10 miesięcy naszej działalności, tych 34 inspektorów wykonało prawie 1600 kontroli w tym roku już. Wydaliśmy 240 decyzji głównie karowych. Decyzje karowe wydaje Wydział Prawny, to jest też tylko 6 ludzi i to też te sprawy czekają w kolejce, ale tak jak mówię, nigdy się nie przeterminowują i zawsze trzeba mieć tą świadomość, że prędzej czy później taka decyzja do sprawcy dotrze po kontroli.
Jednym z tematów, którym też bardzo mocno jest akcentowany i w waszej działalności, ale też chyba zgłaszany przez mieszkańców Szczecina, to są tak zwane uciążliwości zapachowe. Czyli mówiąc wprost ludzkim językiem, brzydko pachnie, głównie północne dzielnice Szczecina. I mam wrażenie, że głównie to chodzi o przemysł, ciężki przemysł chemiczny.
Tak, pamiętajmy tylko, że na to, czym oddychamy, to, co jest w powietrzu, składają się jakby trzy takie obszary. My to nazywamy emisja liniowa, czyli to, co jest coś, co emitują samochody. Nie tylko spaliny, bo ścieranie się opon, klocków hamulcowych, to wszystko pęd samochodu, wiatr porywa, oddychamy tym na co dzień. Drugi obszar to jest ta emisja powierzchniowa, czyli jak palimy w kominkach, w piecach, w kotłach naszego ogrzewania domków, małych kotłowni i ta duża punktowa, czyli zakłady przemysłowe, mówiąc popularnie kominy. I to jest właśnie obszar naszej działalności.
No a jeśli chodzi o ten właśnie tą trzecią kategorię, o której pan wspomniał, czy to jest taki najbardziej dokuczliwy dla mieszkańców? Bo mam wrażenie, że jednak tak, że czas reakcji, nasi koledzy też bardzo często tymi tematami się zajmują. Czy to chodzi o to, że jednak ten przemysł jest zlokalizowany chociażby czy w Policach, czy w północnych dzielnicach Szczecina? Dodatkowo wydaje mi się, że ciągle mamy do czynienia z taką presją chociażby osiedli mieszkaniowych, rozbudowy Szczecina w niektórych miejscach, które historycznie były terenami przemysłowymi.
Dokładnie tak, właśnie tak jak pan redaktor wspomniał, północne dzielnice Szczecina, tam zawsze był przemysł, natomiast te osiedla, które powstają, osiedla czy to bloków, czy domków, no to jest tak sprawa wtórna, to się pojawiło później. No i teraz niestety są konsekwencje tego.
Jak reagujecie? Jakie działania podejmujecie? Wiem, że wiele zakładów mówi w ten sposób, ale my danego dnia nie prowadziliśmy produkcji na przykład. Wiele zakładów, z tego co słyszę, próbuje się też dostosowywać do warunków chociażby wiecznych, klimatycznych.
Tak, no tutaj nawet myślę, że warto pochwalić, bo nie wymieniamy z reguły nazw, ale w tym przypadku niedawne zakłady Fosfan, obecnie Fabryka Zieleni, ma z nami taką dżentelmeńską umowę. To znaczy, jak zaczynają produkcję superfosfatu pylistego, zawsze 2 dni wcześniej nas uprzedzają. Wtedy ewentualnie wiemy, jeżeli jakiś zapach uciążliwy się pojawi, no to może być spowodowany tym. Ponadto tutaj też trzeba im wielki hołd oddać, że jeżeli wiatr wieje z północnego wschodu, czyli w kierunku miasta od tego zakładu, przerywają tą produkcję. I to oby tak wszystkie zakłady podchodziły do tego, to naprawdę mieszkańcom byłoby dużo lżej.
Panie inspektorze, nie wiem, czy jeszcze wątek uciążliwości możemy kontynuować. No, mieliśmy ostatnio rozbudowę zakładów w Policach i to też zdaje się... No, odbiło się swoim, takie piętnem na funkcjonowaniu mieszkańców górnych, północnych części chociażby Szczecina czy też Polic. No, firma się rozbudowuje.
Rozbudowuje się. Dostaliśmy już informację właśnie zgodnie z tym artykułem 76 Prawa ochrony środowiska, czyli na 30 dni przed uruchomieniem instalacji nam zgłaszają ją i wchodzimy na kontrolę, sprawdzamy to, co mówiłem. I tu właśnie dostaliśmy informację, że od 1 stycznia planowane jest uruchomienie poliolifensów. Będziemy tam na kontroli. No cóż, tutaj trzeba rozgraniczyć dwie rzeczy. Pierwsza to są decyzje na emisję różnych substancji legalną, tak, poprzez emitory, czyli mówiąc popularnie kominy. To jest jedna rzecz. Druga to jest emisja niezorganizowana. Czyli to, co gdzieś tam bokiem z instalacji, jak jest duży zakład przemysłowy, tam może i no niestety ma prawo śmierdzieć czasami różnymi substancjami, bo tego nie jesteśmy w stanie uchwycić. I oczywiście kończy się okres rozruchu dla poliolifensów, będzie normalna produkcja i od tego momentu będziemy już kontrolować także pracę tej instalacji, czy wielu instalacji, bo dopiero na miejscu się zorientujemy, czy to jest jeden kompleks, czy wiele oddzielnych, jak są wydane pozwolenia i jak się firma z tego wywiązuje. Ja rozumiem, że tam najbardziej widowiskowym jest ta flara, prawdopodobnie po to jest zbudowana, bo jest to jakiś wentyl bezpieczeństwa dla tego zakładu i musi być. Na pewno będzie określona w decyzji ilość dni czy godzin, w jakich ona może działać i w jakich warunkach powinna działać. Uciążliwości hałasowe, które były nam zgłaszane od tego zakładu, miejmy nadzieję, że ustąpią po tym okresie rozruchu, kiedy już będzie normalna produkcja.
Panie inspektorze, wspomniał pan o kwestii odpadów, śmieci. Z jednej strony mnie, szczerze powiem, zastanawia fakt taki, że chociażby mamy do czynienia z pożarami składowisk. Generalnie zastanawia mnie kwestia pożarów składowisk. Czy ma pan swoje zdanie na ten temat, jeśli chodzi o przyczyny? Jeśli tak, to poproszę o wyartykułowanie, ale też zastanawia mnie kwestia tych nielegalnych składowisk i to też często odpadów szkodliwych, z którymi samorządy zostają same sobie.
No, jeśli chodzi o kwestię składowisk odpadów, bo nie nazywamy je śmieciami, ale odpadami, tam najczęściej dochodzi do samozapłonów. My to wiemy, ponieważ mamy podgląd na żywo tych wszystkich składowisk i jesteśmy w stanie określić, jaka była przyczyna. Na naszym terenie... Na
czyli
terenie
nie podpalenia celowe, jak to niektórzy mówią, bo jest jakiś problem.
W naszym województwie odpukać nie było podpaleń. Oczywiście ostateczna przyczyna należy do ustalenia przez Straż Pożarną. Natomiast nas interesuje ewentualnie, co się spaliło i to, co się spaliło, czy miało prawo tam być, tak? I ewentualnie, co się dostało do
często powietrza. Często jest tak, że nie powinno się coś znajdować na składowiskach odpadów według waszych kontroli?
Nie, zazwyczaj firmy mają decyzję na rekultywację, w ogóle na składowanie odpadów w wyznaczonych sektorach odpowiednich odpadów i to jest przestrzegane, bo to kontrolujemy na bieżąco, że tak powiem. No i później przy rekultywacji oczywiście, ewentualnie przy pożarze, to jeszcze raz jest potwierdzane, tak, że nie były tam jakieś odpady toksyczne. Tylko
a to, odpady niebezpieczne, panie inspektorze, i takie składowanie ich na przykład na terenach też no, będących we własności firm tak naprawdę. Przedsiębiorca postanowił zrobić biznes na nielegalnych odpadach sprowadzanych na przykład za granicę.
No niestety, to nie są składowiska, tylko jak my to nazywamy, miejsca nielegalnego nagromadzenia odpadów, bo nikt nigdy nie uzyskał żadnego pozwolenia ani decyzji na składowanie w tym miejscu. Często są to odpady niebezpieczne, toksyczne.
A potem za rekultywację musi zapłacić gmina, panie inspektorze.
Tak, jeżeli nie uda się znaleźć właściciela tych odpadów, posiadacza, no to posiadaczem no jest właściciel terenu, na którym to jest składowane. Jeżeli tego właściciela nie ma, nie można ustalić, albo nie jest w stanie usunąć tych odpadów, bo tak często się zdarza, no to to sprawa przechodzi na gminę, tak? Zastępczy musi to wykonać, a potem regresem ściągnąć te należności i te koszty od właściciela. Ale często jest to po prostu niemożliwe.
To jest duży problem według pana w naszym regionie? Przypomina mi się taki przykład ze Stargardu,
nie aż dobrze pamiętam. Tak, bo są województwa, gdzie takich miejsc jest po kilkaset. U nas było 12, zostało 9, 3 zostały już w policach. W policach, w Stargardzie jeszcze jednej miejscowości zostały usunięte. Pozostałe są przez nas cały czas monitorowane wspólnie ze Strażą Pożarną, no i liczymy, że i one będą usunięte z czasem.
Na koniec jeszcze krótko o Odrze chciałbym, żebyśmy porozmawiali. Mieliśmy parę lat temu problem ze złotą algą, z zrzutem najprawdopodobniej wód pokopalnianych, z zasoleniem rzeki. W tym roku zdaje się, że nie było aż tak dużego problemu. Jak to wygląda u nas, panie inspektorze?
U nas w ogóle zawsze wygląda dobrze, ponieważ jesteśmy w tym szczęśliwym położeniu, że mieszkamy na końcowym odcinku Odry i jeżeli coś się dzieje, to dzieje się w tym górnym biegu, tak, na Górnym Śląsku, Dolnym Śląsku, a my z wyprzedzeniem wiemy, co się może zadziać i się odpowiednio do tego przygotować. Ten rok był rzeczywiście inny niż 22, kiedy było to duże śnięcie ryb. Były też inne warunki hydrologiczne, meteorologiczne.
Wyższa temperatura,
wyższe
temperatury,
wody, mało wody, duże zasolenie. Tak, a w tym roku i wtedy ta złota alga, no bo to jest tym problemem, tak, z którym już musimy się powoli oswajać.
Ale to problem może wracać co roku.
Może wracać.
Co zrobić, żeby uniknąć? Już takie pytanie.
Myślę, że uniknąć, no na pewno prowadzi się pracę w tej chwili nad zmniejszeniem zasolenia, które trafia, tak, wód pokopalnianych głównie i po przemyśle hutniczym, które trafiają do Odry. No to już są działania tutaj Ministerstwa Klimatu i Środowiska odpowiednie.
Ale mówię, zaostrzyć przepisy, podnieść poprzeczkę dla takich wód?
Zaostrzyć przepisy to jedno, ale przede wszystkim doprowadzić do tego, żeby tych mniej tych wód trafiało zasolonych, czyli znaleźć jakieś, wypracować metody ocalania tych wód, oczywiście ekonomicznie uzasadnione, a przede wszystkim no, tutaj w trosce o środowisko.
Mamy nadzieję, że w tym roku sytuacja hydrologiczna szczególnie będzie nam sprzyjać, żeby nie dochodziło do takich sytuacji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Sławomir Konieczny, pan doktor, inżynier Sławomir Konieczny, zachodniopomorski wojewódzki inspektor ochrony środowiska, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Piotr, dziękuję. Dziękuję.